Odwiedzamy Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, aby spotkać się z profesorem Jackiem Pietrzakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę porozmawiać o zamachach, głównie o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza. Przychodzą nam teraz do głowy właśnie takie wydarzenia z przeszłości. Chcemy także poświęcić słów kilka prezydentowi Łodzi zamordowanemu w 1927 roku, czyli Marianowi Cynarskiemu, ale najpierw prezydent Gabriel Narutowicz, czyli rok 1922. Wtedy w Polsce panowała atmosfera jeszcze gorsza niż teraz, to znaczy prawie doszło do wojny domowej, chociaż prezydent Gabriel Narutowicz został wybrany zgodnie z prawem.
Trzeba powiedzieć, że oczywiście wszelkie porównania, prawda, zawsze nasuwają się pewne analogie, to jest naturalne, że szukamy w historii analogii, to jest taka też ludzka potrzeba. Natomiast może trzeba scharakteryzować specyfikę sytuacji politycznej właśnie pod koniec 1922 roku. Był to bardzo poważny kryzys dla młodego państwa polskiego, no, które właściwie miało 4 lata, dopiero zakończyła się wojna, niewiele wcześniej przecież uchwalono konstytucję marcową. Pierwsze wybory prezydenckie, wcześniej w listopadzie były wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu, to miało być święto polskiej demokracji. Bardzo demokratyczna konstytucja marcowa, i po raz pierwszy wybierano najwyższe organy państwa zgodnie z konstytucją. Więc można powiedzieć, że taki symbol zakończenia procesu tworzenia się państwa polskiego. Niestety konflikty polityczne to święto demokracji zburzyły. Oczywiście nie można być naiwnym, prawda? Walka polityczna i konflikty są rzeczą naturalną, ale w tym momencie możemy mówić o tym, że ta młoda polska demokracja otrzymała potężne ciosy. Dla mnie to nie ma tutaj wątpliwości. Wybory prezydenckie ówcześnie odbywały się, nie były to wybory powszechne, tylko wybór prezydenta dokonywało Zgromadzenie Narodowe, Sejm i Senat. Głosowanie, które odbyło się 9 grudnia 1922 roku, przebiegało dość skomplikowanie, ponieważ scena polityczna polska była bardzo podzielona. Zgłoszono dość dużo kandydatów.
5 kandydatów było.
Tak. Wiadomo było, że są symboliczni i oni odpadali po pierwszych rundach. Tutaj można powiedzieć, że wybory prezydenckie były przedmiotem skomplikowanej gry politycznej. Wydawało się, że najmocniejszą pozycję ma kandydat najsilniejszego obozu politycznego w Polsce, tego, który wygrał wybory parlamentarne, czyli obozu prawicy, czy centroprawicy, obozu narodowo-chadeckiego. Był to hrabia Maurycy Zamoyski. Największy właściciel ziemski w Polsce, ale też człowiek zasłużony dla sprawy polskiej. Ale miał groźnego kontrkandydata, którym był Stanisław Wojciechowski. Bardzo doświadczony polityk, dawny przyjaciel Józefa Piłsudskiego. Polityk raczej umiarkowany, którego wystawiło Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, które też prowadziło bardzo skomplikowaną grę polityczną.
W ogóle samo Polskie Stronnictwo Ludowe było przecież podzielone.
Oczywiście. Były to zupełnie inne partie, zupełnie odrębne. Partie, które reprezentowały przecież największą część społeczeństwa, czyli właśnie ludność wiejską. PSL Wyzwolenie, czyli partia lewicy chłopskiej, czyli partia, która była bliższa Polskiej Partii Socjalistycznej niż Polskiemu Stronnictwu Ludowemu Piast, bo Piast był dla niej konkurentem. Ta partia zdecydowała wystawić w wyborach Gabriela Narutowicza. Nie polityka tej partii.
Tak, bo on był bezpartyjny.
Tak.
Można powiedzieć, że Gabriel Narutowicz został wybrany na prezydenta właśnie głosami tych mniejszości.
Jest to troszeczkę uproszczona interpretacja. Jak wspomniałem, układ sił w parlamencie był bardzo podzielony. Pamiętajmy o tym, i to jest coś, co współcześni Polacy, im trudno to jakby zrozumieć, że ta Polska, dlatego nie można przystawiać tej linijki, prawda, do drugiej RP. Druga Rzeczpospolita była państwem, gdzie 1/3 społeczeństwa to były mniejszości narodowe. Niestety, jak w większości krajów wielonarodowych w Europie, współistnienie większości z mniejszościami było bardzo trudne. i konfliktogenne. To był niewątpliwy fakt. Natomiast już przechodząc do samych wyborów, trzeba powiedzieć, że chociaż faktem jest, że kluby mniejszości narodowych poparły Gabriela Narutowicza, mając do tego pełne prawo, bo konstytucja jasno mówiła, że nie ma żadnej dyskryminacji ze względu na narodowość, prawda, wyznanie, poglądy. Więc obywatele polscy innych narodowości mieli takie same prawa, identyczne prawa jak etniczni Polacy. Więc ten argument był argumentem typowo demagogicznym, prawda, wskazywanie, że tutaj jest to prezydent wybrany przez mniejszości. Ale jest jeszcze inna sprawa. Kierując się taktyką polityczną, obóz prawicowy, obawiając się, że Stanisław Wojciechowski będzie w ostatniej rundzie, kiedy zostaje ich dwóch, najgroźniejszym kandydatem Mariusza Zamoyskiego, bo rzeczywiście Wojciechowski był poważnym kandydatem, to znany, doświadczony polityk, i mógł zagrozić Zamoyskiemu, zdecydowano się wzmocnić pozycję Narutowicza, czyli posłowie prawicy głosowali niektórzy na Narutowicza, po to, żeby utonąć Wojciechowskiego. I ten przebiegły plan powiódł się w pierwszej fazie. Wojciechowski, rzekomo najgroźniejszy konkurent, został utrącony. Ale skutki dla prawicy tej gry politycznej były takie, że jednak Maurycy Zamoyski przegrał z Narutowiczem. Tutaj ogromny wpływ miał też Polski Stronnictwo Ludowe Piast. Gdyby Wincenty Witos, przywódca PSL Piast, podjął decyzję, że Piast głosuje za hrabią Zamoyskim, o czym myślał początkowo, Zamoyski by wygrał. Ale Witos musiał się liczyć z elektoratem. Dla ludności chłopskiej to, że partia chłopska głosuje na największego posiadacza ziemskiego, było nie do przyjęcia. I Witos musiał się z tym liczyć i zagrał też politycznie. I efektem, jak to często bywa, prawda, efektem gry politycznej było zwycięstwo kandydata, którym początkowo nikt nie dawał żadnych szans.
Gabriel Narutowicz stanowisko przyjął, natomiast część społeczeństwa nie chciała przyjąć tego do wiadomości. I rozpoczęły się rozruchy, nawet generał Józef Haller był zaangażowany w tę sytuację i on przemawiał też do tłumów przeciwko Gabrielowi Narutowiczowi.
Niestety mamy tu do czynienia z bardzo ponurą historią, dlatego że nie tylko część społeczeństwa, tak można powiedzieć, ale właśnie znani politycy, przede wszystkim znani publicyści polityczni, zaangażowali się w przekonywanie społeczeństwa, że fakt, że Gabriel Narutowicz został wybrany w pełni demokratyczny sposób, zgodnie ze wszystkimi zasadami demokracji, nie ma żadnego znaczenia. Przyjęto niezwykle demagogiczną, ale bardzo chwytliwą, świetnie działającą na instynkty społeczne, na instynkty części społeczeństwa, narrację. Ta narracja była niezwykle chwytliwa. Streszczał tę narrację tytuł artykułu opublikowanego przez Stanisława Strońskiego, publicystę niezwykle wybitnego. Można krytycznie odnosić się, prawda, do sposobu jego, jaki, prawda, uprawiał swoją publicystykę, tak, do wielu polskich publicystów, ale nie można mu odmówić talentu. I Stanisław Stroński pierwszy artykuł w dzień po wyborze prezydenta zatytułował "Ich prezydent". I to streszczało wszystko. To nie jest prezydent Polski, według Strońskiego. To jest prezydent narzucony Polsce przez Żydów, Niemców i Ukraińców. W ten sposób niezwykle mobilizowano emocje i trzeba powiedzieć, że efektem takich publikacji, wielu ulotek, prawda, pamfletów, które się ukazywały, było narastanie gniewu w środowiskach, prawda, podobnie myślących.
I czy bezpośrednim skutkiem tej atmosfery był czyn Eligiusza Józefa Niewiadomskiego, czyli malarza, wykładowcy, krytyka sztuki, społecznika, osoby szanowanej?
Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana, jest przedmiotem do dzisiaj dyskusji historyków, a także publicystów. Nie można wskazać, prawda, że mamy do czynienia z zamachem dokonanym z inicjatywy partii politycznej czy obozu politycznego. Nie było spisku, to nie było tak jak zabójstwo Abrahama Lincolna, kiedy była grupa spiskowców, prawda. Więc w tym sensie nie można było obciążać za bezpośrednie tak, że celem obozu centroprawicowego w Polsce, obozu chrześcijańsko-narodowego, było zabicie prezydenta, śmierć prezydenta. Na pewno nie. Natomiast w mojej opinii ten obóz polityczny, jego przedstawiciele stworzyli haniebną, nie bać się już tego słowa, atmosferę, która nie miała nic wspólnego z normalną walką polityczną. I ta atmosfera, w takiej atmosferze, historia pokazuje, ta atmosfera sprzyja fanatykom. Psychologowie do dzisiaj zastanawiają się, czy fanatyzm jest pewnego rodzaju psychopatią. Pewnie w jakimś sensie tak. Eligiusz Niewiadomski nie był nawet działaczem żadnej partii politycznej. Był kiedyś w Lidze Narodowej, czyli w Endecji, ale zerwał z nią. Był to indywidualny fanatyk. Nie ma to do tego wątpliwości. Nie konsultował z nikim swojego czynu. Natomiast działał w określonej atmosferze. I to jest już kwestia, która może być przedmiotem dyskusji, w jaki sposób indywidualnie ta atmosfera na niego wpłynęła. Czy w innej sytuacji też dokonałby tego czynu, czy też nie. Pamiętajmy również, że celem Eligiusza Niewiadomskiego tak naprawdę był Józef Piłsudski. On podkreślał na procesie i mówił to szczerze, że do Gabriela Narutowicza nie żywi żadnych negatywnych emocji. Że w zasadzie jest mu obojętny. Jego celem był Józef Piłsudski, który można powiedzieć, przepraszam za kolokwialne określenie, wyciął mu numer, odmawiając kandydowania, prawda, w wyborach prezydenckich, a wszyscy uważali, że na pewno będzie kandydował i wygra te wybory.
Po dokonaniu zamachu, a było to na dorocznej wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Eligiusz Niewiadomski nawet nie uciekał. On oddał 3 strzały w kierunku Gabriela Narutowicza z hiszpańskiego pistoletu i nie uciekał, tak jakby czuł, że po prostu wypełnia swoją powinność.
Dokładnie tak. Można żałować, że niestety, ale tak to wtedy wyglądało, nie przeprowadzono oczywiście żadnych badań psychiatrycznych, badań osobowości, które są teraz normą. Proces odbył się bardzo szybko, był krótki, prawda, więc w ogóle te sprawy nie były przedmiotem jakby zainteresowania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak historycy zbierali informacje o Eligiuszu Niewiadomskim. Nie ma żadnych dowodów na to, że był osobą chorą psychicznie. Natomiast niewątpliwie był osobą jakoś zaburzoną osobowościowo, bo każdy, myślę, zamachowiec polityczny jest w jakimś tam stopniu osobą zaburzoną. Przecież normalny człowiek, prawda, tak zupełnie, z przyczyn także politycznych, nie zabija polityka czy w ogóle innego człowieka. Więc była to na pewno osobowość skomplikowana. To był też człowiek, który był przedstawicielem, trzeba powiedzieć, polskiej elity, polskiej inteligencji. Nie tylko artysta, ale przede wszystkim świetny krytyk sztuki. Były urzędnik Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wydawało się, że człowiek, który absolutnie nie pasuje do przewidywalnego, ewentualnego portretu zabójcy. Ale w pewnym sensie, chociaż jak mówiłem, że są różnice, jeśli chodzi o zabójstwo Lincolna, gdzie była grupa spiskowców, ale zabójca Lincolna, wybitny aktor z kolei, też przedstawiciel elity amerykańskiej, też był człowiekiem opanowanym przez ideę fix. On też uważał, że dokonuje pewnej misji i czyni to w imieniu, w tym przypadku, amerykańskiego południa. Niewiadomski był przekonany, że niszczy zło, rzekome, można powiedzieć, opanowanie Polski przez jakiś tam spisek żydowsko-masońsko-lewicowy. Ale te jego poglądy w podobnej formie pojawiały się na łamach prasy związanej, prawda, mówmy wprost, z obozem prawicowym, prawicy, powiedzmy, narodowej, tak, bo nie mówimy o prawicy konserwatywnej, która miała tutaj zupełnie inne stanowisko. Podobne zupełnie poglądy. Przecież ta sama prasa mówiła, że Józef Piłsudski to jest agent międzynarodowego żydostwa, masonerii, a także agent niemiecki. Więc w tym sensie poglądy Niewiadomskiego tutaj niewiele różniły się od tej publicystyki. Trudno uznać je za przykład jakiegoś takiego wyalienowanego, prawda, szaleństwa.
Nie wiadomo, co by się stało, gdyby Gabriel Narutowicz zgłosił policji tę swoją wizytę w Zachęcie, bo on nie poinformował policji właśnie, żeby nie zwiększać tego niebezpieczeństwa i tylko z szefem swojej kancelarii udał się na tę wizytę.
Jeśli chodzi o sprawy ochrony, to zupełnie inna epoka jest. Wtedy ochrony nawet głowy państwa czy premiera nie traktowano w sposób poważny. Mamy dobry przykład 12 lat później. W biały dzień w Warszawie na ulicy zostaje zabity minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, człowiek odpowiedzialny za policję, za bezpieczeństwo państwa. Nikt go nie chronił. On sobie chodził po ulicy jak zwykły człowiek. Więc tutaj absolutnie w ogóle nie brano pod uwagę jakiejś, można powiedzieć, ochrony rozumianej w sensie współczesnym. A jest jeszcze druga kwestia. Policja absolutnie zawiodła w momentach agresji fizycznej prezydenta Narutowicza. To nie prezydent Narutowicz powinien cokolwiek zgłaszać. To policja polska powinna wypełniać swoje obowiązki. Prezydent został znieważony, obrzucony błotem, grudkami ziemi w trakcie, gdy udawał się na zaprzysiężenie. A policja była bierna. To jest czarny moment w historii właśnie polskiej policji. Odpowiedzialność ponosił ówczesny gabinet Juliana Nowaka i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
To była pierwsza część rozmowy z profesorem Jackiem Pietrzakiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.